Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział pierwszy. Ukraina w 1989 roku. Od dnia 9 września do 9 listopada 1989 roku byliśmy z Heleną w Związku Radzieckim. Tym razem nie ukrywając, przewieźliśmy przez nikogo nie pytani cały karton i jedną torbę literatury. Już w dniu 10 września uczestniczyliśmy w weselu we wsi Winnica. Miałem tam pierwszą okazję przemówić publicznie, zwracając uwagę obecnych na małżeństwo Jezusa z Kościołem i na owoc, w postaci odkupionej ludzkości, jako ich potomstwa. Prezbiterowi zboru pozostawiliśmy pierwszy tom w języku rosyjskim. Po zameldowaniu się w Owirze, dnia 14 września wyjechaliśmy do Donbasu, dokąd przybyliśmy 15 września. Dnia 17 września w przeszło milionowej Makijewce byliśmy na święcie żniw. Poproszony do usługi w zborze, nawiązując do amerykańskiego święta dziękczynienia, w krótkich słowach wskazałem na odkupienie i na jego pierwszy owoc w postaci Kościoła, oraz na kolejny pozostały rodzaj ludzki. W niedzielę wieczorem przywieziono nas do Dymitrowa, gdzie usłużyłem w zborze baptystów na temat świadectw ducha. 18 września byliśmy w Bielickoje, w zborze nierejestrowanych baptystów na specjalnie zwołanym przez nich zebraniu pytań i odpowiedzi. W atmosferze pełnej demokracji, na wzór kongregacji pierwotnego Kościoła, było to naprawdę wspaniałe zebranie. Dlatego też nasze i obecnych serca pałały, gdy wspólnie otwieraliśmy pisma. Wówczas przekonałem się, że pomimo niepełnej znajomości języka rosyjskiego, słuchacze mnie rozumieją, i to dodało mi śmiałości do publicznych wystąpień. W Dymitrowie, nocowaliśmy u Żyda Baptysty, mieliśmy tak interesującą wymianę poglądów na tematy biblijne z licznymi osobami, w tym z jego zięciem, że zdecydowałem się pozostawić im jedyny maszynopis tłumaczenia na język rosyjski 16 tomu, Mapa Boskiego Planu, przepis redaktora wersji audio, współczesny tytuł epifanicznego tomu 16 to Wykres Boskiego Planu, koniec przypisu redaktora wersji audio. Następnego dnia gościliśmy u rodziny, gdzie przed kilkoma laty, po śmierci matki, siostra Wiera wyszła za mąż za wdowca z ośmiorgiem dzieci, które wychowuje po chrześcijańsku. Niektóre z dzieci już przyjęły chrzest, pięknie grają i rodzinnym śpiewem uwielbiają Boga. Rodzina ta może stanowić wzór dla wielu chrześcijan. Od 20 do 21 września spędziliśmy czas na budujących rozmowach z licznymi baptystami w Krasnoarmiejsku, którzy nas również bardzo serdecznie przyjmowali. Tamtejsi współwyznawcy zajęci byli ochotniczą pracą przy remoncie domu u młodej siostry, mieszkającej z chorym ojcem. Jest ona zaangażowana religijnie. Zadawała wiele interesujących pytań i właściwie reagowała na prawdę Słowa Bożego. Do Makijewki odwiózł nas ojciec rodziny, której czterech myślących, sympatycznych synów jest bardzo zaangażowanych religijnie. Jednemu z nich zostawiliśmy 15 tom. W Makijewce odnaleźliśmy Leona Zajdenkę, Żyda z Lublina, który opuścił Polskę w 1939 roku, służył w Armii Czerwonej, był 2 lata na froncie. Gdy chciał, aby go przeniesiono do polskiej armii Berlinga, został skazany na 10 lat więzienia, z czego odsiedział 7. Wraz z zwierzącym synem Piotrem i córką przebywał obecnie na zaproszenie w Lublinie, gdzie odnalazł swoją siostrę, która w 1935 roku przyjęła chrzest, przetrwała wojnę, i po 50 latach spotkała się ze swym bratem. W Makijewce poznaliśmy również rodziców naszych gospodarzy. Matka, chora na raka, w pełni świadoma swego stanu, w swojej boleści pociesza drugich i z chrześcijańską rezygnacją idzie na spotkanie ze śmiercią. W sobotę 23 września usłużyłem w zborze w Doniecku. Kilkaset osób, z Ewangelii Jana rozdziału 10 wersetów od 1 do 6. W niedzielę poszedłem do klubu żydowskiego, gdzie odnalazłem czterech polskich Żydów, w tym pana Flaxera, rodem z Łodzi, znającego kilka języków, w tym literacki polski. Zgodził się przełożyć na język rosyjski pierwszy i drugi tom Alii. W tym czasie Helena uczestniczyła w święcie żniw w Piotrowce, gdzie między innymi zapoznała Polkę lekarkę chirurga, która nie zna już języka polskiego, ponieważ rodzice obawiali się, że będąc Polakami zostaliby wywiezieni na Sybir. Posłaliśmy jej zaproszenie do nas. Wieczorem byliśmy oboje w centralnym zborze, gdzie po nabożeństwie mieliśmy spotkanie z miejscowymi Polakami, którym zostawiliśmy pierwszy tom i liczne broszury, ponieważ diakon Budarecki dobrze zna język polski. Inne polskie traktaty rozdaliśmy już w poprzednich miejscach. 25 września przybyliśmy na Krym do Dąbrowskich w Sakach. Dni od 26 do 28 września spędziliśmy w Jałcie. Cały czas mieliśmy społeczność braterską, rozmowy biblijne, w tym z bratem znającym język angielski. Rok temu otrzymał on od nas 17 tom, a ostatnio zostawiliśmy mu do czasowego użytku 12 tom o Biblii. Z Bielc przekazaliśmy do Jałty maszynę do pisania, aby tłumaczenie było przepisane na czysto. Odwiedziliśmy w Jałcie także innych naszych znajomych, w tym siostrę, która służy swoim mieszkaniem wielu wierzącym. 29 września odwiedziliśmy sanatoryjną miejscowość Jewpatorię, gdzie mieliśmy spotkanie z trzema Żydówkami, głosząc im syjonizm biblijny i zachęcając do wyjazdu do Izraela. Młode polskie małżeństwo Chmielewskich, u których gościliśmy, opiekowało się byłym przestępcą, który za różne przestępstwa 25 lat przesiedział w więzieniu. Wielokrotnie usiłował pozbawić się życia, ostatnio na torach kolejowych, gdzie pociąg obciął mu obie nogi. Wszyscy się od niego odsunęli, a młody Chmielewski opiekuje się nim i głosi mu o Chrystusie. W Simferopolu byliśmy 30 września i 1 października w synagodze, w czasie obchodzonego Nowego Roku. Śpiewał 92-letni kantor z Chersona. Wzruszającym było patrzeć na tę garstkę Żydów, po tylu wiekach usiłujących zachować przepisy judaizmu. Przewodniczącym synagogi jest polski Żyd z Oświęcimia. Spotkaliśmy tam też innych polskich Żydów, w tym Kupermana, którego partyjny brat mieszkał w Lublinie. Mieliśmy również spotkanie i rozmowy z różnymi chrześcijanami, z których niektórzy wykazują zainteresowanie prawdą. 3 października przybyliśmy do Chersona, gdzie zapoznaliśmy Sergieja. W wieku 15 lat skazany został na wieloletnie więzienie, w którym spędził 12 lat. Tam też poprzez więźnia, wierzącego z Nikołajewa poznał Chrystusa, uznał go za swego Zbawiciela i poświęcił się Bogu. Wiele pomocy udzielił mu nierejestrowany zbór z Nikołajewa. Po wyjściu z więzienia przyjęła go do dwupokojowego mieszkania rodzina mająca wówczas 8 dzieci, obecnie 10. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy w którymkolwiek innym kraju okazałby ktoś tyle serca i pomocy byłemu przestępcy, jak to miało tu miejsce. Osobnego omówienia wymagałoby przedstawienie późniejszych losów tego nowo nawróconego i przywróconego społeczeństwu Sergieja, któremu KGB oprócz innych szykan groziło, że w zakładzie psychiatrycznym zrobią z niego dziecko. Dzisiaj jest już diakonem, ma miłą żonę, dwoje dzieci, mieszkanie i dobrą pracę. Potrzebne są modlitwy, aby przyjął prawdę pierwszego tomu i został przy Panu. W zborze nierejestrowanym w Chersonie również usłużyłem Słowem Bożym. W czasie naszej dwumiesięcznej posługi nie spotkaliśmy się ani z jednym przypadkiem opozycji wobec głoszonych prawd. Oczywiście, że cały czas staraliśmy się zachować pozycję rybaka. Pan zgodnie z obietnicą swego słowa udzielił potrzebnej mądrości i wyposażył w stosowne argumenty prawdy. Chyba w żadnym innym kraju na świecie nie zostały tak przeorane serca do przyjęcia prawdy, jak to ma miejsce w ZSRR. Zapewne też mało gdzie panuje taki głód za prawdą, jak tam. Szkoda tylko, że wśród tych, którzy się mienią być w czystej prawdzie, jest tak małe zainteresowanie tym polem pracy pańskiej. Wypada jednak stwierdzić, że tam na miejscu, Pan ma dobrych ewangelistów. Umieją oni prowadzić ludzi do pokuty, wiary w Chrystusa i do poświęcenia. W dniach od 7 do 8 października byliśmy już w Odessie. Helena znalazła się tam już po raz trzeci, a ja drugi. W myśl polecenia Pana Jezusa wywiadujcie się, kto jest godzien. Podobnie jak we wszystkich innych miejscowościach szukaliśmy ludzi myślących i poszukujących głębszych wartości, i owszem jest wiele takich, lecz żal tylko, że brak jest literatury prawdy, a szczególnie pierwszych tomów. W niedzielę wieczorem, w przepełnionej kaplicy, usłużyłem na temat dorocznej wieczerzy pańskiej. Znaczenia baranka i związanych z nim przepisów według drugiej Mojżeszowej, co zostało dobrze przyjęte, choć i tu w grę wchodziła moja słaba znajomość języka. Znaleźliśmy polską rodzinę, która nas serdecznie przyjęła. Mieszka tam również brat z rodziną, który zna dobrze język polski i często bywa u krewnych w Polsce. Od 9 do 10 października przebywaliśmy na Mołdawii, Semenowka, u Lechowiczów, gdzie przenocowaliśmy i byliśmy serdecznie przyjęci. Brat Lechowicz jest dobrze rozwinięty w prawdzie. Na skutek wylewu ma niedowład ręki i do Polski już nie może przyjechać. Stamtąd pojechaliśmy wprost do Bielc. Wrażenie z Bielc i z Jedyniec, drugiego zboru, który odszedł od świadków, opiszę oddzielnie. Jedno stwierdzić wypada, że nie wprowadzanie w życie zasad demokracji i rządu zborowego daje miejsce klerykalizmowi, co w konsekwencji utrzymuje część z nich w dawnych błędach przewodu, jak odnośnie daty obchodzenia pamiątki i nie przyjmowania emblematów. Na Podolu szukaliśmy, jak i wszędzie, Polaków i ludzi mówiących po polsku. W Dunajewcach i okolicy, oraz w Kamieńcu znaleźliśmy takowych, sprawiając im wiele radości i satysfakcji, że słyszą Słowo Boże po polsku. 14 i 15 października w sobotę i w niedzielę, w Dunajewcach służyłem z Ewangelii Jana rozdziału 10 wersetów od 1 do 16. I psalmu 90 o dozwoleniu zła. Tymi tematami służyłem też w Kamieńcu. W poniedziałek 16 października na wsi pod Kamieńcem, służyłem w pogrzebie byłego prezbitera polskiego pochodzenia na temat zmartwychwstania. Wszędzie doznaliśmy serdecznego przyjęcia i gościny. Z Kamieńca wyjechaliśmy w nocy 16 października, a od 17 października byliśmy przez cały tydzień w Białej Cerkwi, skąd mieliśmy oficjalne zaproszenie. Służyłem tam w każdym nabożeństwie, na którym tylko byliśmy obecni. W niedzielę wieczorem 22 października służyłem na temat dozwolenia zła, w obecności obłasnego prezbitera i jego zastępcy z Kijowa. Wszystkie zbory w Białej Cerkwi, gdzie przebywaliśmy tydzień czasu, biorą udział w świadczeniu publicznym na placach miejskich. Udział orkiestry dętej, chóru, stanowi dobry magnes przyciągający publiczność. Niezależnie od tego, tworzą się małe grupy lub jednostki, które jeżdżą po różnych wsiach, osadach i miasteczkach. Także na placach, w klubach, domach opieki i tym podobne, śpiewają i głoszą Ewangelię. Jednym z misjonarzy jest Włodzimierz Kosiński, który sam, lub w kilka osób, swój wolny czas poświęca na tego rodzaju działalność na terenach, gdzie nie ma ludzi wierzących. 22 października w dzień byłem na wsi na święcie żniw i miałem do dyspozycji tylko 10 minut. Mówiłem o trzech żniwach, i gdy chciałem z braku czasu zakończyć, proszono, abym mówił dalej. Na godzinę 14 wraz z około 70 członkami chóru, tylko na podstawie zbiorczej listy nazwisk, z wielkim ryzykiem, ponieważ nie poinformowano naczelnika, że jest tu również Polak, byłem w Białej Cerkwi na koncercie w więzieniu o zaostrzonym reżimie. Siedzą tam recydywiści z wieloma wyrokami. Na salę wpuszczono około 500 więźniów, przeważnie młodych, w czarnych zimowych ubraniach, co kontrastowało z ich bladymi twarzami. Zastępca naczelnika informował, że większość więźniów po waszym pobycie poszła za wami, a jeden z funkcjonariuszy powiedział prezbiterowi, z którym uprzednio pracował, że wyście ich zaczarowali. Żal mi było tych ludzi, przeważnie ofiar reżimu, bo wielu z nich w innych warunkach nie znalazłaby się w więzieniu. Obserwowałem ich uważne zasłuchanie się w śpiew i głoszone słowo, jak i udział w publicznej modlitwie, jaką na ich prośbę za nich odmawiano. Ponadto godnym uwagi było także uważne słuchanie i przeżywanie tej chwili przez oficerów wojsk MSW, co zrobiło duże wrażenie na nas wszystkich. Do dziś widzę także wyciągnięte ręce po traktaty i Ewangelię. Służba ewangeliczna w więzieniach jest jedyną alternatywą na przywrócenie tych ludzi do społeczeństwa. Przywieźliśmy wiersze jednego z więźniów, które stoją na wysokim poziomie i są wzruszające. Obecnie w więzieniu utworzono czytelnię literatury religijnej, a raz w tygodniu ustawiają się kolejki na rozmowy z prezbiterem. Bywają także wyświetlane filmy o treści religijnej. W tym czasie Helena brała udział w publicznym głoszeniu Ewangelii przed Domem Kultury. Zgromadziło się kilkaset osób. Służyli słudzy ze zboru nierejestrowanych, grała orkiestra i śpiewał chór. Potem rozdano Ewangelię i broszury, wszyscy pragnęli je mieć. Do późnych godzin wieczornych dyskutowano w grupach na różne tematy. Wdzięczne jest tam pole do głoszenia Ewangelii, gdzie panuje duchowy głód i chęć poznania prawdy. Istnieje więc wielka potrzeba literatury. W naszej usłudze w Białej Cerkwi nie atakowaliśmy wprost błędu, lecz staraliśmy się podawać prawdę. Tamtejszy prezbiter prosił o materiały do tłumaczenia Biblii, a jego zastępca powiedział, że szkoda, iż nie byliśmy dłużej na miejscu, bo on wiele skorzystał, choć powywracałem mu dotychczasowe poglądy. Pierwsze tomy, jakie tam zostawiliśmy, w sposób zdecydowany przekonały do jego treści kilka osób, które deklarują swą wiarę w prawdę. Od 25 do 27 października byliśmy w Kijowie. Służyłem tam w dwóch zborach przy kilkusetosobowym audytorium. Byłem o tyle w lepszym położeniu, że miałem doskonałego tłumacza w osobie muzyczki. W największym zborze prezbiterem i jego zastępcą są Polacy, którzy jednak nie znają już polskiego języka. Po 15 latach Helena spotkała się z aktywną siostrą, niegdyś przed deportacją Winca do USA, współpracującą z jego rodziną. W poszukiwaniu lepszej prawdy odeszła od baptystów. Ogólnie i tu spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem i sądzimy, że związki nasze będą się bardziej pogłębiały. Muzyczko wyraził gotowość tłumaczenia tomu trzeciego Alii, prosząc o książki związane z eschatologią, co uczyniliśmy wysyłając pocztą stosowną literaturę. Wszędzie mieliśmy okazję wyjaśnienia proroctwa o Antychryście. Wszyscy w ZSRR spodziewają się go jako jednostki, a jego zwodzenie trwające 3,5 lat ma mieć miejsca w literalnej świątyni w Izraelu. W Żytomierzu byliśmy 3 dni, i przez 2 dni trzema tematami służyłem w rejestrowanym zborze. Prezbiterem jest Popławski, nasz przyjaciel, którego już 2 razy gościliśmy u siebie. Jak poprzednio, tak i tu wskazywałem na 2 zbawienia i na cel dozwolenia zła, to jest, aby ludzie przez 6 symbolicznych dni uczyli się, co to jest grzech, natomiast w tysiącletnim dniu o sprawiedliwości. Wieczorem służyłem z psalmu 133, wskazując z Efezjan rozdziału 4 na podstawę prawdziwej jedności. Ten wdzięczny temat umożliwia obalanie sekciarskich poglądów i uwypuklenie nieosobowego pomazania Duchem Świętym członków arcykapłana świata, pozaobrazowego Arona. W tym zborze, na zakończenie urządzono nam szczególnego rodzaju pożegnanie. Dwukrotnie śpiewał chór, wręczono nam kwiaty i z życzeniami odczytano na pamiątkę teksty z Biblii. My również ofiarowaliśmy im fragment z Efezjan rozdziału 3 wersety od 14 do 21 oraz z pieśni tysiąclecia zaśpiewaliśmy w duecie pieśni numer 12. Było to pod każdym względem wzruszające pożegnanie. W Żytomierzu zwiedziliśmy kościół rzymski i polski cmentarz. Kościół jest odnowiony, a wszelkie malowidła wykonali dwaj baptyści. Wzruszającym było widzieć starsze kobiety, nawet z odległych wiosek, modlące się na dziedzińcu w oczekiwaniu na wieczorne nabożeństwo. Dla nich kościół na tych terenach to nie tylko ostoja wiary, ale i polskości. Na cmentarzu byliśmy rok temu i przedstawiał on wówczas żałosny widok, co pobudziło mnie do napisania pisma do Ministerstwa Kultury, aby zainteresowało się śladami materialnymi Polaków na tych terenach. Obecnie cmentarz przedstawiał zgoła odmienny wygląd. W miejscowej prasie wezwano ludność, aby w soboty wyszła do prac zabezpieczenia i odnowy tamtejszych zabytków i grobów polskich. Tam też spotkaliśmy ludzi z tak zwanego ruchu, w tym pisarza Gabowskiego, którzy są inicjatorami tych prac na cmentarzu. Tam też usłyszeliśmy wywiad z naocznym świadkiem samospalenia się na tym cmentarzu w 1926 roku prześladowanego przez GPU miejscowego księdza rzymskiego. Jego grób znajduje się obok grobu biskupa przy zrujnowanej kaplicy cmentarnej. Z Żytomierza pojechaliśmy na jeden dzień do Nowogrodu Wołyńskiego, gdzie zdobyliśmy kilka interesujących kontaktów do dalszej współpracy, oraz uczestniczyliśmy w budujących rozmowach. Przez Równe przyjechaliśmy do Kostopola, Berezna, gdzie zdaliśmy krótką relację z naszej podróży, a bardziej szczegółową na zebraniu w Orłówce. Potem byliśmy w Małyńsku. Wieczorem usłużyłem miejscowemu zborowi. Następnie pojechaliśmy do Kostopola, skąd 4 listopada z 2 braćmi z Wołynia pojechaliśmy do Lwowa. Tam spotkaliśmy się z moim bratem Janem, który powrócił właśnie z Sybiru, i Wiktorem Rylem, który przyjechał z Białej Cerkwi. W sobotę zdałem relację kilku braciom, a obszerniejszą na niedzielnym zebraniu. Jan z Wiktorem pojechali na Zakarpacie do Mukaczewa i Kluczarek. Po powrocie do Lwowa, miał się udać do Nowowołyńska. Z tego względu my już tam nie pojechaliśmy, chociaż podobno oczekiwało tam na nas około 200 braci od świadków, którzy są w dysharmonii z ich centralą w Rosji. Po uzyskaniu miejscówki na pociąg do Przemyśla, po 2 miesiącach intensywnej podróży, 9 listopada wyjechaliśmy z Lwowa i wieczorem, wdzięczni Bogu, powróciliśmy do domu. Przywieźliśmy około 300 adresów. W podróży tej czuliśmy na każdym kroku opatrzność pańską i jego akceptację. Pod żadną szerokością geograficzną nie bylibyśmy lepiej przyjęci, jak to miało miejsce w ZSRR. Oczywiście nasza i innych braci uprzednia usługa w posyłaniu pocztą w ubiegłym roku około 1000 paczek z literaturą, otworzyła nam drzwi do zborów i prywatnych domów. Niekiedy bywały zabawne sytuacje, gdy nas pytano, czy znamy Helenę, Urszulę, Szuta, Weronikę, Ryla i tym podobne, a nawet przygotowano listy do nas, do podania przez nas, bo często nie orientowano się, kto jest kim. Wszyscy oczekują nadal na literaturę. W tych czasach płynie ona do ZSRR ze wszystkich stron świata. Szczególnie są zaopatrzeni ci, którzy mieli uprzednio kontakty z nami, a których adresy podaliśmy do kilku misji na zachodzie. Ubolewać należy, że najbliżsi nam ideowo bracia ze wszystkich odłamów są najmniej zainteresowani istotną posługą dla wschodu. Wysłaliśmy pocztą przeszło 200 tomów w języku rosyjskim i ukraińskim. Po naszym powrocie zastaliśmy w domu trochę literatury z Daun, przepis redaktora wersji audio, czyli tak zwanego świtu, koniec przepisu redaktora wersji audio, i Kanady, ale to wszystko mało. Na przeszkodzie w wysyłkach stanął aż 3-krotny wzrost opłat pocztowych na wysyłane książki, a także wzrost cen książek i Biblii. Ufamy jednak, że jak dotąd mogliśmy za uczniami Jezusa powiedzieć, że niczego nam nie brakowało, i mamy nadzieję, że również tak będzie i dalej. Cisną się na pamięć sceny z przeszłości, gdy przewożono do ZSRR Biblię i inną literaturę w konspiracyjnych warunkach, przy sobie, i na sobie, w żywności, siatkach, tranzytem do Bułgarii, Węgier, samolotami, koleją, samochodami w ziemniakach, poprzez rosyjskich i polskich konduktorów i na wiele innych sposobów. Jeden przywilej uchodził za następnym przywilejem, niektóre przeszły już bezpowrotnie i wpisane zostały w historię zmagań światłości z ciemnością. Ilu z ludu ubożego brało i bierze dotąd w tej walce udział, a ilu zdezerterowało lub było tylko jej biernymi obserwatorami? Dziś Pan szeroko otworzył drzwi do jakże wspaniałej posługi dla ludu Bożego w ZSRR. Wszystkim chętnym do tej pracy oferujemy mnóstwo adresów, a także pomoc, w tym kontakty z ludźmi oddanymi Bogu i pracującymi ewangelicznie na tamtejszym terenie. Oby i ta oferta nie została zbagatelizowana. Jeśli taką będzie wola Boża, 16 grudnia wyjeżdżam na okres miesiąca na Białoruś, a także przy okazji do Moskwy i okolic. Natomiast wczesną wiosną planuję pojechać na 2 miesiące do Donbasu i dalej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.